Siostry i bracia, w Chrystusie Panu. I oto świętujemy znów kolejną 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W polskich kościołach, także w naszym, pojawiają się barwy narodowe, pojawiają się sztandary, flagi różnych instytucji, także państwowych. Odprawiane są msze święte za ojczyznę. Gromadzimy się w świątyni, by dziękować za wolność ojczyzny, za dar wolności i modlić się o mądre wykorzystanie tego daru. Przypomina mi się taka rozmowa sprzed ponad 20 lat w Niemczech, w Schönwedt, w diecezji Eichstätt, z Niemcem, który co dopiero wrócił wtedy z Polski, był z jakąś wizytą, wycieczką, także był w polskich kościołach i mówił z takim zgorszeniem, wyrzutem, że nasz kościół jest taki dziwny, nacjonalistyczny, bo dużo w nim ojczyzny, mówienia ojczyzny, ojczyźnie i symbole, flagi narodowe są w kościele. Ja wtedy potrafiłem, tak mu powiedziałem, że nie rozumie Polski, nie rozumie naszej historii i tego, że Kościół nie jest nacjonalistyczny, ale że zawsze starał się być z narodem, że był i jest blisko człowieka w jego konkretnej sytuacji, często trudnej i tragicznej. Narodowe Święto Niepodległości to dobra okazja, by spojrzeć wstecz, w naszą historię, na nasze polskie drogi. To często rzeczywiście, nawet gdybyśmy nie chcieli uprawiać martyrologii, trudna historia. Te lata niewoli pod rozbiorami, gdy Polskę wymazano na dobrze ponad wiek z map Europy. Ale przecież nawet wtedy ona była, nie zginęła. Była w sercach, była w nadziei wielu pokoleń Polaków, była w ich tęsknotach, w zrywach powstańczych, a nade wszystko w kulturze i wierze narodu. To dzięki temu, 100 lat temu, Polska niejako zmartwychwstała. Warto, siostry i bracia, w to Narodowe Święto Niepodległości zobaczyć także dalsze karty naszej historii, tego stulecia, które za nami. To trud scalania ojczyzny, zrobienia z trzech zaborów jedności, co było dziełem ogromnie trudnym wtedy, kiedy jeszcze nie było środków komunikacji, porozumiewania się tak rozbudowanych jak dzisiaj. To trud odbudowy kraju w międzywojniu, budowania jego pozycji, potęgi, a później znów lata hitlerowskiej okupacji i długa noc komunistycznego zniewolenia. Nasza historia, nasze polskie drogi to niełatwa historia i to niełatwe drogi. Często drogi tułaczki po całym świecie i tej wielkiej tęsknoty w sercu, tęsknoty za wolną ojczyzną. To nie przypadek, że gdy europejscy poeci romantyczni pisali o miłości, buntowali się przeciw Bogu, tracąc wiarę, nasz wiersz narodowy modlił się do tej, co jasnej broni częstochowej w ostrej świeci bramie, by go przywróciła na ojczyznę łoną. A kiedy buntował się przeciw Bogu, to broniąc swojej ojczyzny. Tęsknota za wolną ojczyzną przejawiała się w poezji, w literaturze narodu. Pamiętamy piękne strofy mojej piosenki Cypriana Kamila Norwida. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęsknię mi, Panie. Tę tęsknotę wyrażaliśmy wszyscy, wołając: Boże, tworzącość Polskę, ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Nasza historia często była naznaczona tęsknotą za wolną ojczyznę, ojczyzną. I wszędzie tam, gdzie był Polak, była ta tęsknota i próba walki o jej wolność. Wszędzie tam, gdzie można było naruszyć istniejący porządek, wszędzie tam, gdzie była choć iskierka nadziei, że to pomoże odrodzeniu Polski, że ona znowu będzie wielka, Polacy podejmowali niepodległościowy trud, walkę o Polskę. Także w czasie ostatniej wojny, gdy na frontach całego świata ginęli Polacy, gdy oni nie mieli wątpliwości, że trzeba ginąć także za Francję i Anglię, która w 1939 roku nas zdradziła, mówiąc, że jej żołnierze nie będą ginąć za Polskę. Gdy w okupowanym kraju powstał ruch oporu i struktury państwa podziemnego, coś, co nie miało odpowiednika w innych zniewolonych krajach. A później była ta długa walka o suwerenność, o wolność od mroźnego ucisku ze wschodu. To, że dziś, siostry i bracia, możemy w wolnej Polsce, może podzielonej, może kłócącej się, szkoda, że nie spierającej, a kłócącej się, choć to też jest podobne do dwudziestolecia międzywojennego, ale przecież w wolnej Polsce możemy świętować Narodowe Święto Niepodległości. To także zasługa pokoleń, które walczyły o to, czasem wydawałoby się beznadziejnej walce. Ale przecież w walce, która miała ogromny sens, która miała jasno postawiony cel. Nie byłoby dziś wolnej Polski, gdyby nie ta walka Armii Krajowej i całego ruchu oporu. Nie byłoby wolnej Polski bez żołnierzy, którzy tułali się po całym świecie, którzy później nie mogli wrócić do swojej ojczyzny. Bez żołnierzy w kraju, których dzisiaj nazywamy mianem wyklętych, a byli zaiste niezłomni. Nie byłoby wolnej Polski bez powstania warszawskiego w 1944 roku i bez referendum z 1946, gdy Polacy wyraźnie powiedzieli komunistom nie. Także komuniści musieli skłamać. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie protesty i strajki z roku 1956, 68, 70, 80, 87 i 88 roku. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby po strajkach 80 roku nie wybuchnęła Solidarność. Te wszystkie daty są naszą drogą, polską drogą do wolności. Ale siostry i bracia, trzeba to sobie także dzisiaj wyraźnie i głośno powiedzieć, że nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie Kościół. Gdyby on nie był z narodem, gdyby nie upominał się o jego prawa, gdyby nie mówił w nocy zniewolenia w jego imieniu. I nie byłoby wolnej Polski, gdyby Kościół nie przypominał córkom i synom tego narodu o tym, co najważniejsze, o prawach i obowiązkach, także wobec ojczyzny, o godności dzieci Bożych, o prawym moralnym życiu, o ładzie społecznym. O roli Kościoła w tym procesie odzyskiwania niepodległości chyba szczególnie dzisiaj trzeba wyraźnie i głośno powiedzieć. Symbolem tej roli jest ofiara życia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, której 35. rocznicę niedawno wspominaliśmy. Ta jednostkowa ofiara przypomina o ofierze i losie już wkrótce błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Bez jego nowenny tysiąclecia, bez jego ślubów narodu, bez tego przeorania Polski w latach 60. Do prymasa tysiąclecia Jan Paweł II w czasie drugiej pielgrzymki do Polski odniósł znamienne słowa Słowackiego. Z pokorą teraz padam na kolana, abym stał silnym Boga robotnikiem. Gdy wstanę, głos mój będzie głosem Pana, mój krzyk ojczyzny całej będzie krzykiem. I był jego głos, także ten najgłośniej wykrzyczany po niem, z miejscu więzienia, w Rywałcie, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku i Pomańczy, był krzykiem całej ojczyzny. Krzykiem o wolność, krzykiem o poszanowanie godności człowieka. I w tej tradycji w końcu wyrósł wielki syn tej ziemi i syn Kościoła, święty Jan Paweł II. To jego wybór, jego pielgrzymki do ojczyzny spowodowały, że poczuliśmy się lepsi, że zobaczyliśmy, ilu nas jest. Symbolem stała się jego modlitwa, wołanie na placu zwycięstwa, która okazała się proroctwem. Ileż razy później powtarzano te prorocze słowa wypowiedziane wtedy z niezwykłą mocą. Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. I wstąpił Duch. I powiał wiatr wolności. Tej wolności nic nie dało rady zgłuszyć, chociaż trzeba było jeszcze na nią czekać, chociaż musiało paść jeszcze wiele ofiar, zanim Polska stała się zupełnie suwerenna. Nie powinny więc siostry i bracia dziwić dzisiaj msze za ojczyznę, narodowe barwy w kościele, ludzie dzięki Bogu licznie obecni w świątyni, narodowe flagi i sztandary. Bo Kościół w Polsce jest i chce być blisko narodu, jego sprawi trosk. Kościół jest i chce być blisko człowieka. Jednak ta bliskość każe mu, drodzy, dzisiaj w wolnej Polsce, teraz w momencie rozlicznych prób wprowadzania eksperymentów społecznych, eksperymentów kulturowych, wręcz rewolucji, każe mu przypominać o podstawowych zasadach moralnych. Każe mu bronić wartości ludzkich i chrześcijańskich. Bo powinniśmy to dobrze wiedzieć, że zbyt mało odzyskać wolność. Wolność trzeba zagospodarować. Mądrze zagospodarować. Kościół przypominał o tym od momentu odzyskania niepodległości. I zazwyczaj spotykał się tutaj z niezrozumieniem. Nawet ci, którzy nie negowali roli Kościoła w procesie odzyskania pełnej wolności, oskarżali go często o wtrącanie się do polityki, o bycie siłą konserwatywną, zacofaną, wsteczną w narodzie. I chcieli, jak komuniści, wepchnąć Kościół do krypty, do zakrystii. I niestety, można powiedzieć, że trochę im się to udało. A jeżeli głoszenie zasad dekalogu jest zacofanie, jeżeli obrona znaków i symboli religijnych jest zacofanie, jeżeli stawanie w obronie człowieka, jego prawa do życia i do godności jest zacofanie, jeżeli przypominanie o tym, że Bóg stworzył ich mężczyzną i niewiastą, że człowiek nie może sobie bezkarnie wprowadzać to, co sobie ubzdura, jeżeli to wszystko jest zacofaniem, jeżeli to wszystko, jak co niektórzy, jest wtrącaniem się do polityki, to Kościół jest zacofany i będzie zacofany. I będzie się wtrącał w tym znaczeniu do polityki. Bo Kościół, siostry i bracia, musi być wierny Bogu i człowiekowi. Słyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa w Ewangelii: biada tym, którzy przyniosą zgorszenie. I nie można tylko wywlekać tych naszych braci kapłanów, którzy niestety sprzeniewierzyli się powołaniu i dekalogowi. Ale trzeba także zobaczyć wszystkich tych, którzy są zaprogramowanymi deprawatorami, którzy świadomie, dobrowolnie spychają ten naród i całą Europę w niemoralność, w upadek. Trzeba zobaczyć media, kulturę, współczesnych luminarzy, którzy sieją zgorszenie. I może ktoś pytać, co ksiądz mówi. O czym ksiądz do nas mówi? Ostatnio słyszałem, że w ramach cudzysłów niewinnych wygłupów, tęczowy piątek, nasza młodzież malowała sobie głowy na różowo, a wyłamanie się ponoć było sekowane. To nie są niewinne wygłupy. Tak zaczyna się ustępowanie złu, przesuwanie granic. A w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o mądrości. Potrzebujemy mądrości tej osobistej i narodowej. I mówi Pismo: mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Warto tutaj, siostry i bracia, przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II z jego pielgrzymki do Polski 91 roku, już do wolnej ojczyzny. Papież starał się zwrócić wtedy uwagę na to, co wydawało mu się fundamentem budowania niepodległości, wolności, na dekalog. I były takie głosy, wcale nie ukrywane, że jest zacofane, że nie czuje narodu, że szczyt przyszedł. I wtedy Ojciec Święty w Kielcach wołał: to rozważanie Bożych słów, dekalogu, stanowiących nienaruszalny ład ludzkiej moralności, prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa, czyli istotnej rzeczywistości chrześcijaństwa, naszej wiary i życia z wiary, czyli naszej moralności. I dalej mówi papież: chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich, czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? I mówię dalej: nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może opierać się społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. I później wręcz przejęty krzyczał: może dlatego tak mówię, jak mówię, ponieważ to jest matka, ta ziemia, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie obchodzić, nie mogą mnie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono, trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć, mówił papież. Czy to nie były prorocze słowa? Czy to, co wyrabia się dzisiaj w imię poprawności, postępu, niby tolerancji, nie jest szaleństwem, czy nie prowadzi do zguby, do jakiegoś nowego, chorego totalitaryzmu, do niszczenia narodu i ojczyzny, jego zdrowej tkanki. Siostry i bracia, opamiętajmy się póki czas. Odważmy się szaleństwo nazywać szaleństwem i postawić temu szaleństwu tamę. Póki czas, póki wolność jeszcze mamy. Może trzeba powtórzyć jeszcze raz słowa Jana Pawła Wielkiego, że to, co jest fikcją wolności człowieka, tylko rzekomo wyzwala, ale właściwie zniewala go i znieprawia. Siostry i bracia, nie wyrzekajmy się tego, co dobre i wartościowe w naszych polskich korzeniach, w naszych polskich doświadczeniach, tęsknotach, walkach o wolną ojczyznę. To ogromne dziedzictwo. To nie nasza własność. Jesteśmy tego dziedzictwa depozytariuszami. Musimy go przekazać młodemu pokoleniu. To nasz obowiązek. To jest to przekazanie, zachowanie, to jest dzisiaj imię miłości ojczyzny. Pozwólcie, że na zakończenie jeszcze raz odwołam się do świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka i świętego Kościoła. Zakończę słowami, które wypowiedział w 79 roku w Krakowie, przed swoim odlotem do Rzymu. Słowami, które winny być dla naszego pokolenia wciąż aktualnym przesłaniem Jego Testamentu. Papież mówił wtedy. I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie zburzyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. I przywoływał papież wtedy wstawiennictwa Boga Rodzicy z Jasnej Góry i wszystkich jej sanktuariów, i wstawiennictwa świętego Wojciecha i Stanisława. I kończył, proszę was o to, siostry, bracia, obyśmy rzeczywiście nigdy nie zwątpili, nie zdążyli się, nie zniechęcili miłości ukochanej ojczyzny. Oby tak się stało, oby tak było.